Strefa samorządowa.
Dzień dobry, Joanna Stankiewicz, jest 9:11, więc zaczynamy jak co piątek audycję samorządową. Dzisiaj najbliższa godzina będzie należała do Sopotu. O aktualnych sprawach ważnych dla mieszkańców porozmawiam z radnymi. Grażyna Czajkowska, Kocham Sopot, wiceprzewodnicząca Rady Miasta.
Witam słuchaczy.
Jarosław Zawada, Koalicja dla Sopotu.
Dzień dobry.
I Piotr Meller, Prawo i Sprawiedliwość.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Zacznijmy od tematu gorącego ostatnio w Sopocie, od budynku Sopot Centrum, w którym jest dworzec PKP. Bałtycka Grupa Inwestycyjna zarządzająca tym budynkiem ogłosiła upadłość. Spółka już od dłuższego czasu miała problemy finansowe, zalegała z płatnościami. Decyzja o upadłości została zaskarżona przez dłużnika i to cały ten proces wydłuży. Wcześniej też spółka próbowała składać wnioski restrukturyzacyjne, ale one były zwracane przez sąd. Teraz, jeśli sąd podtrzyma upadłość, to majątek zostanie prawdopodobnie sprzedany przez syndyka w przetargu nieograniczonym. I syndyk obecnie dba o komercjalizację tej przestrzeni, przedłużanie umów z najemcami. Wierzyciele mogli też zgłaszać się z roszczeniami, w tym miasto, bo w budynku jest, przypomnijmy, biblioteka Sopotega i przedłużono też umowę na kolejnych 10 lat w tej lokalizacji funkcjonowanie właśnie Sopoteki. No to tak w skrócie, żeby nakreślić słuchaczom sytuację. No i pytanie, co dalej, bo pojawiły się też informacje, że miasto mogłoby przejąć cały ten budynek. Prezydent nie mówi tak, nie mówi nie. Czy miasto powinno negocjować kupno tego budynku? Piotr Meller.
Tak, naszym zdaniem należałoby zacząć od samego początku i inicjatywy władz miasta, ówczesnego prezydenta Karnowskiego, żeby wejść w ten tryb partnerstwa prywatno-publicznego. Jako radni Prawa i Sprawiedliwości ostrzegaliśmy, że to nie jest najlepszy tryb, że ten tryb będzie oznaczał dużo komplikacji. Widzieliśmy to już po wcześniejszej tego typu inicjatywie, czyli Centrum Hafnera. Wskazywaliśmy tam szereg niekorzystnych, naszym zdaniem, dla miasta efektów. I tu mamy dokładnie ten sam tryb, te same problemy. Zostały oddane w zasadzie najlepsze, najbardziej atrakcyjne, strategiczne tereny w centrum. Inwestorowi, który w zamian za to dał miastu rondo, kawałek drogi, tego typu infrastrukturę, która nie generuje żadnych przychodów. Oddaliśmy najlepsze grunty. Dzisiaj inwestor, który wtedy był przedstawiany w samych superlatywach, zbankrutował. Jesteśmy jako miasto przed perspektywą przejęcia tego. No syndyk, jaką ma rolę syndyk? No musi to sprzedać jak najkorzystniej, więc dla niego w sumie funkcje miasta, dla miasta, które tam będą realizowane, nie mają większego znaczenia. On ma zaspokoić wierzycieli, on ma jak najbardziej korzystnie to sprzedać i dzisiaj nie wiemy, w czyje ręce to trafi, nie wiemy, co tam będzie zorganizowane. Czyli ten tryb, który nam od początku wydawał się niebezpieczny dla miasta, szczególnie w odniesieniu do tak ważnych działek gruntowych, dzisiaj te niebezpieczeństwa się zmaterializowały, dlatego zwróciliśmy się jako radni Prawa i Sprawiedliwości o to, żeby władze bardzo intensywnie podjęły próbę, oczywiście w korzystnej cenie, pozyskania tych budynków, przede wszystkim tych terenów, bo nam chodzi po prostu o grunty w tym miejscu. No, one są dzisiaj zabudowane, te budynki są coś warte, natomiast no, wiadomo, że powinny być wyceniane według metody przychodowej, a nie wartością odtworzeniową. I dzisiaj takie zadania, trudne zadania, nie mówię, że są łatwe, ale tak jak powiedzieliśmy, jeśli się zaryzykowało, poszło się w tryb, który jest ryzykowny. Dzisiaj trzeba spróbować znaleźć z tego jakieś wyjście i to jest zadanie dla prezydenta. Oczywiście z naszej strony jako radnych jest pełne wsparcie w takich rozmowach.
Miasto tłumaczy, twierdzi, że prawo upadłościowe nie przewiduje negocjacji z syndykiem w trybie. No, czy Sopot... Co teraz mógłby Sopot zrobić? O tak, zadam takie pytanie. Jarosław Zawada.
Dziękuję bardzo. Chciałbym na początku się odnieść do słów pana Piotra Mellera.
bo oczywiście z perspektywy czasu dobrze oceniać, jak już znamy skutki tych decyzji i łatwo jest obwiniać poprzedniego prezydenta Jacka Karnowskiego, ale jednak trzeba zauważyć, że była zgoda Rady Miasta na partnerstwo publiczno-prywatne. To partnerstwo publiczno-prywatne zostało podpisane dokładnie 14 lat temu, 23 stycznia. Rada Miasta była jednomyślna. W tamtej Radzie Miasta pan Piotr Melew był wiceprzewodniczącym Rady Miasta. Pani Grażyna Czajkowska była przewodniczącą Komisji Strategii i Finansów, więc nie możemy mówić, że tylko ówczesny prezydent Jacek Karnowski jest winny, że Bałtycka Grupa Inwestycyjna w ten ani w inny sposób prowadziła ten budynek. Negocjacje zresztą trwały aż 9 miesięcy. Były zainteresowane dwa podmioty na zagospodarowanie tej przestrzeni. No i w wyniku tych negocjacji wygrała właśnie Bałtycka Grupa Inwestycyjna. Sąd ogłosił upadłość. Nie wiemy, jaka będzie kwota. Tak naprawdę niewiele wiemy, jeśli chodzi o zakup tej inwestycji. Czekamy na rozwój sytuacji, bo nawet nie wiemy, jaka jest wartość tych wszystkich budynków. I też chciałbym tutaj sprostować, że miasto zyskało na tym nie tylko infrastrukturę techniczną, nie tylko rondo, ale również wszystkie ogródki gastronomiczne, które są wzdłuż tego pasażu, to też jest własność miasta i miasto czerpie z tego korzyści, więc nie jest też prawdą, że jakby to są tylko i wyłącznie koszta, żeby to utrzymywać. Syndyk podpisał z miastem 10-letnią umowę na prowadzenie Sopoteki, jak już pani redaktor wspomniała. Jednocześnie zapowiada, że ta oferta handlu będzie jeszcze bardziej atrakcyjna. Jest to własność prywatna, więc no, miasto jako gmina no, po prostu ma bardzo ograniczone możliwości wpływu na to, co się tam dzieje. Ale jednocześnie no, warto uspokoić wszystkich, że ten obiekt funkcjonuje normalnie, że nic nie upada, że to nie będzie pustostan. Syndykowi, no jak wszyscy dobrze wiemy, no zależy na tym, żeby ten obiekt jak najlepiej funkcjonował, no bo jego wartość wtedy będzie większa.
No dobra,
więc my czekamy po prostu na rozwój sytuacji.
Miasto mogłoby kupić, miasto na to stać, żeby...
No, trudno mówić, czy miasto na to stać w momencie, kiedy nie znamy wartości tego terenu.
Szczególnie, jeśli deficyt jest na poziomie 100 milionów na ten rok, no to na pewno będzie to ciężkie i na pewno wymagałoby to odchudzenia wielu nierozsądnych wydatków, które zostały zaplanowane na ten rok.
Przede wszystkim no, należałoby się zastanowić, co miasto miałoby w tak wielkich budynkach prowadzić, bo miasto nie jest od tego, żeby prowadzić działalność komercyjną, tylko żeby zaspokajać potrzeby mieszkańców.
Utrzymanie
takiego obiektu również, też tak, generuje kolejne wielkie tak naprawdę kwoty w budżecie miasta, no, więc to wymaga tak naprawdę obszernej analizy i na tę analizę na pewno przyjdzie czas, ale jak na razie jest za wcześnie.
Grażyna Czajkowska.
Zacznę może od tego, że ja nie jestem przeciwniczką rozwiązań w partnerstwa publiczno-prywatnego, w które miasto wchodzi wspólnie z partnerem, z przedsiębiorcą prywatnym, bo uważam, że to jest dobre rozwiązanie sfinansowania pewnych inwestycji w miastach. Ale w tym przypadku od początku takim nie do końca sprawdzonym był ten inwestor, bo już wtedy były takie uwagi i obawy, że czy założenie tego inwestora, które się wydawało trochę futurystyczne, znajdzie rozwiązanie w postaci efektów ekonomicznych. I zresztą pamiętam tą dyskusję sprzed wielu lat, gdzie tu jak kolega radny Jarek mówił, że było dwóch inwestorów i też były dwa projekty. To duża dyskusja była na temat wyboru też projektu i tak mieszkańcy woleli, patrząc na koncepcje, które się wówczas pojawiały, ten drugi bardziej klasyczny obiekt wizualnie. No ale prezydent dokonał wyboru na tego inwestora, na tą firmę.
Oczywiście, no i nie do końca sobie radził chyba, bo tam
no tak,
część
on od początku sobie
wygląda,
nie radził.
Także
tak, od początku były jakieś wątpliwości, czy on sobie poradzi finansowo. Zresztą wszyscy od razu zauważyliśmy, że ta powierzchnia nie jest wynajęta od samego początku, co wydawało się jakby nieracjonalne i że w centrum miasta, w okolicy dworca nie można znaleźć znaleźć przedsiębiorców, którzy chcieliby tam zainwestować i zlokalizować swoje sklepy, to już od początku wydawało się, że to się ekonomicznie nie zepnie, zwłaszcza, że trzeba było spłacać kredyty i ten wynik, na ten wynik finansowy pracować. Więc tu ja jestem za rozwiązaniami PPP, ale oczywiście bardzo analitycznie należy podchodzić do wyboru inwestora.
Natomiast to już mleko się wylało. Co teraz?
Co teraz? No, jeśli chodzi o zakup tego obiektu przez miasto, patrząc na sytuację Sopotu, centrum, jakie sklepy utrzymują się, jak wygląda sytuacja restauracji, które upadają, to w mojej ocenie, patrząc z punktu widzenia ekonomicznego, to by było nieracjonalne kupowanie takiego budynku. Można się pewnie zastanawiać nad wykupem Sopoteki, żeby to była własność. No to oczywiście po roku, bo tak tutaj syndyk zamierza dopiero, taki ma plan, że dopiero gdzieś po roku będzie wycena tych wszystkich obiektów i będziemy się nad tym zastanawiać, ale ja uważam, że kupowanie takiego obiektu ogromnego nie jest dla miasta dobrym rozwiązaniem, już abstrahując od kwoty, jaka się pokaże.
Znaczy, wydaje się lepszym rozwiązaniem niż remont Zatoki Sztuki za 27 milionów, czy remont ratusza za 92 miliony, czy budowa Muzeum Opery Leśnej za 60 milionów. No, kwoty, które są wpisywane w wieloletni plan czy w budżet, to są tak szalone kwoty. Ja prosiłem na ostatniej sesji skarbnika, to jest skarbnik, który już tam jest od kilkunastu lat, nad tym trzyma pieczę, żeby na ziemię sprowadził trochę prezydentów, bo te kwoty są kompletnie nieracjonalne. Jeśli my chcemy tak wyrzucać pieniądze w sytuacji, kiedy na obronę cywilną nie przeznaczamy nic, czy prawie nic, no to są, to nie jest poważne podejście i to zupełnie przeczy temu, co skarbnik w uzasadnieniu do budżetu pisze. A jeśli chodzi o nabycie takich budynków, no to są, oczywiście to trzeba takie ocenić potencjał komercyjny tych budynków. Wydaje się, że hotel, który tam się znajduje, jest dosyć dochodowym przedsięwzięciem, więc to na pewno, to nie jest na kilka minut dyskusji tutaj, to na pewno są analizy szerokie, natomiast odzyskanie tych gruntów i niepozwolenie na to, żeby tam albo były pustostany, albo jakiś biznes, którego nie będziemy akceptować jako miasto, byłoby dobrym wyjściem.
Bo rozumiem, że miasto mogłoby dzierżawić jakieś lokale, tak?
Tak, oczywiście, że tak. Natomiast syndyk, tak jak pani redaktor powiedziała, że nie może negocjować, syndyk ma za zadanie sprzedać czy poprowadzić to w stronę zbycia ostatecznie z jak najlepszego punktu widzenia ekonomicznego. Więc jak on to będzie robił, to nie jest wymóg i to dopytaliśmy tu prezydentów, bo oni twierdzili co innego. To nieprawda. Syndyk ma za zadanie spowodować jak najkorzystniejszą sytuację biznesową tego przedsięwzięcia. A jak to zrobi, to już jest jego zadanie.
No tak, ja naszego, też się powołam na to, co miasto mówi.
Biorąc pod uwagę to, że jest bardzo nieczytelna struktura własnościowa tego całego kompleksu i tam miasto w wielu miejscach ma jakieś kawałki swoje, wydaje się, że syndyk również ma podstawę do tego, żeby głównie z miastem na ten temat rozmawiać i warto by było pewnie zdynamizować. To cieszę się, że mamy zaplanowaną komisję, na której mamy na ten temat porozmawiać. To już jest dobry krok w stronę jakiegoś wspólnego stanowiska, a nie tak jak tu pani radna Grażyna wspomniała, taką decyzją prezydenta skierować to w stronę jakiegoś inwestora niewiadomego, niepewnego, tak jak stało się to w przypadku PPP.
Jarosław Zawada.
Dziękuję. Komisja odbędzie się już 3 lutego, więc na pewno będzie to dynamiczna dyskusja. Syndyk zapowiedział, że ogłosi przetarg na sprzedaż tego budynku, że taki jest jego plan końcowy. No i miasto nie może ingerować w decyzję syndyka. Czy będzie duże zainteresowanie zakupem, czy będzie tylko jeden podmiot, no to jakby trudno to nam ocenić dzisiaj. Przede wszystkim nie znamy wartości tej nieruchomości. Nie wiemy, jakie są zadłużenia. Bałtycka grupa inwestycyjna miała spore zadłużenia wobec gminy w kontekście podatków i innych elementów, których nie odprowadzała terminowo. No ale przecież gmina była jednym z wielu podmiotów, gdzie te długi narastały od wielu lat. Więc tak naprawdę no, powinniśmy poznać jakieś konkrety. No, ja nie chciałbym tu składać żadnych deklaracji i uważam, że na dzień dzisiejszy no, to my nie możemy tutaj jakby no, nic ocenić, bo nie mamy żadnych danych. Operujemy tylko na jakichś przekazach medialnych, oficjalnych, półoficjalnych. Więc myślę, że powinniśmy po prostu poczekać na rozwój sytuacji. Najważniejsze dla naszego miasta jest to, że ten obiekt funkcjonuje, że wróciło tam ogrzewanie, no bo z tym też był problem, że te podmioty się nie wycofały, że nadal prowadzą swoją działalność. To jest najważniejsze dla mieszkańców, że nadal mogą korzystać z tych wszystkich usług, które tam są. No należałoby no, trzymać kciuki za syndyka, żeby w końcu po tylu latach, jak już wspomniała radna Czajkowska, te wszystkie przestrzenie były zagospodarowane. No bo to wszyscy widzimy, że jest to sytuacja anormalna, że w centrum miasta no dobrze jakby tutaj wyposażone lokale stoją puste przez kilkanaście lat. Więc to tylko i wyłącznie będzie z korzyścią dla mieszkańców, gdy tych usług będzie tam jeszcze więcej. Ale jest to rola syndyka, a nie gminy.
Czy tylko ja nie chciałbym jako radny i nie chciałbym, żebyście państwo też jako radni dawali sobie czas na to, że nie wiemy, co się dzieje. Prezydent przyjdzie z jakimś jednym rozwiązaniem, pani prezydent zaproponuje i my będziemy mieli to kolanem dopchnąć. Tak nie powinno być. Jako radni jesteśmy odpowiedzialni za kontrolę nad miastem, nad budżetem, nad działaniem prezydentów i oczekuję też jako radny, że zostanie nam przedstawiona pełna informacja do analizy, do przemyślenia, do zastanowienia się, pełne spektrum opcji, które wybierzemy. Żebyśmy skończyli z takim jednowładztwem, które polega na tym, że radnym z koalicji rządzącej prezydent przedstawia rozwiązanie, oni je mają zatwierdzić. Tak, nie chciałbym, żeby w tym przypadku było. Zostało tam bardzo dużo już narozrabiane i zróbmy to tak, jak to w demokracji powinno być. Czyli Rada się zapoznaje, dowiaduje, wie, jakie są opcje, jakie są możliwości, podejmujemy. Mamy czas na podjęcie decyzji.
Ja tylko ad vocem chciałbym powiedzieć, że radni koalicji rządzącej nic nie dopychają kolanem. Zawsze są te projekty wszystkie dogłębnie przeanalizowane.
Na sesji to inaczej wygląda.
I na sesji przychodzimy już z gotowym stanowiskiem, ale wcześniej trwają zarówno konsultacje, jak i analizy i chciałbym tutaj jednoznacznie powiedzieć, że nic w naszym mieście nie jest podejmowane ad hoc i nie decyduje o tym tylko i wyłącznie jedna osoba. Ale tak jak już wcześniej wspomniałem, czekamy na konkrety, na dane, na analizy. Jak na razie syndyk prowadzi sprawę.
Ja tylko chciałbym jeszcze w ramach sprostowania drobną rzecz. Ja nie głosowałem za tym rozwiązaniem, za tym inwestorem, za tym projektem, więc to nie jest zgodne z prawdą.
Ale za PPP tak.
Ja nie głosowałem za tym rozwiązaniem i tak jak pani radna Grażyna wspominała, była duża dyskusja, było dużo kontrowersji. Ja pamiętam tę sytuację. Dzisiaj pani prezydent Jachim próbuje zaklinać rzeczywistość, że to Rada podejmowała decyzję. Nie, tam były bardzo burzliwe głosy ze strony mieszkańców, ze strony radnych. Nie było wcale jednoznacznego poparcia. I tak jak tu radna Czajkowska wspomniała, trochę ten inwestor był wzięty znikąd i trochę były to futurystyczne wizje.
I ostatnie zdanie, Grażyna
Czajkowska. Także teraz my będziemy bardziej wnikliwie kontrolować ten cały proces. Mamy pierwszą komisję, tak jak kolega tu wspomniał, 3 lutego. No i będziemy monitorować, się domagać tych informacji no częściej, żeby no, uczestniczyć też trochę w tym procesie, go na monitorować.
I tutaj na razie stawiamy kropkę o dyskusji. Do dyskusji o Sopocie wracamy po krótkiej przerwie.
Strefa samorządowa.
Dzień dobry, witamy po przerwie. Rozmawiamy, przypomnę, dzisiaj o Sopocie. W studiu są radni Grażyna Czajkowska, Jarosław Zawada i Piotr Meller. Zostańmy przy temacie nieruchomości w Sopocie. Chciałam krótko zapytać was o remont dawnego budynku Zatoki Sztuki, bo pan radny już wspominał o tym, że pan radny Piotr Meller, o tym, że jego zdaniem, zdaniem radnych opozycji, koszt tego remontu jest zbyt duży. Miasto chce wziąć pożyczkę 27 milionów złotych na modernizację tego obiektu i przypomina też miasto, że po przejęciu tej Zatoki Sztuki remont taki był prowizoryczny, stąd wynikają te ogromne koszty teraz, ale wciąż radni opozycji twierdzą, że to za dużo. Piotr Meller.
Tak, no te kwoty są naszym zdaniem nieracjonalne. Żaden prywatny inwestor nie wydawałby takich środków i walczy się to faktycznie o jakość, ale nie w takim trybie. Ja już wspominałem, miasto zaniedbuje całą masę ważnych spraw. Chociażby obrona cywilna. Mówimy o tym już od roku. Wszędzie, nawet w budżecie, skarbnik pisze, że są w budżecie państwa ukierunkowanie jest na wydatki obronne i ochrony ludności. W Sopocie nie prowadzimy żadnych tego typu praktycznie działań. Uważamy, że wszystko jest dobrze. Wszędzie w Europie miasta, państwa podejmują działania, a my wolimy za 27 milionów remontować budynek. Szacując po powierzchni tego budynku, te koszty remontu nawet przy już naprawdę wygórowanych oczekiwaniach nie powinny przekroczyć połowy tej kwoty, 10-13 milionów maksymalnie. My gotowi jesteśmy wydać 27 milionów, proponując tam jakiś zielony dach z trawą, który ma zapobiegać jakimś zmianom klimatycznym, czy być jakimś zabezpieczeniem w przypadku zmian klimatycznych. No, to są na takie rzeczy dzisiaj nie stać Sopotu. To widać. Deficyt 100 milionów, zadłużenie 100 milionów już jest miasta. My trochę idziemy na ścianę, trochę tańczymy sobie na Tytaniku. 60 milionów na Muzeum Opery Leśnej jest zaplanowane w najbliższych latach. Przecież to są kwoty szalone. Nikt takich kwot w takim mieście jak Sopot tej wielkości na takie rzeczy nie planuje. Tu naprawdę Bizancjum się zrobiło.
No. Zatoka Sztuki, miejsce dosyć reprezentacyjne, więc...
Tak, to jeżeli ja mogę do tego odnieść. Jak pojawiła się kwota tych 28 ponad milionów, w tej chwili 27, możliwości pozyskania pożyczki z oprocentowaniem 1% na kilka lat, doszły do mnie głosy mieszkańców, gdzie też wielokrotnie rozmawiałam na ten temat, że takie głosy, że to jest bezsensowne remontowanie takiego obiektu. Wszyscy są zgodni co do tego, że ten budynek powinien zostać w rękach miasta. Jest to świetna lokalizacja i pomysł na organizację tam takiego centrum kulturalnego, co już się w ostatnich miesiącach dzieje. Jest bardzo dobrym pomysłem, tylko pojawiały się częściej głosy, że lepiej byłoby zburzyć i rozpisać konkurs na jakąś ikoniczną, ciekawą bryłę i za te pieniądze postawić coś nowego. Więc tu jest kwestia wysokości tej kwoty na remont, czy to się opłaca i czy to jest w ogóle racjonalne. Natomiast uważam, że obiekt, tak jak mieszkańcy generalnie mówią, jest świetnie zlokalizowany i powinien być dostępny i dla młodzieży, i dla seniorów, co teraz się dzieje, bo tam jest wiele właśnie dla dzieci programów realizowanych i też koncerty naszej orkiestry kameralnej. To właśnie pozostawienie tam takiej sali kameralnej na koncerty, wydarzenia jest bardzo dobrym pomysłem, no ale uważam, że lepsze by było jego zburzenie i postawienie czegoś na nowo.
Jarosław Zawada?
Obiekt dawnej Zatoki Sztuki, obecnie nazywa się Mamuszki 14 i dobrze by było, żebyśmy się posługiwali tą nazwą. No,
wszyscy z przyzwyczajenia mówią Zatoka Sztuki.
Wszyscy z przyzwyczajenia, ale...
Owiane złą sławą, ale...
Jest to właśnie miejsce owiane złą sławą i miasto od kilku lat stara się zmienić właśnie historię tego miejsca, która była skandaliczna, jak dobrze wiemy. Więc Mamuszki 14 to budynek, który wymaga nakładów. Wyburzenie tego budynku
tak
i postawienie ikonicznej, jak przed chwilą padło, budowli, to na pewno nie byłaby kwota 27 milionów. Budynek niestety jest w złej kondycji, zarówno dach, jak i ściany. Wymaga też nakładów na wnętrza. Skoro chcemy tam słuchać muzyki klasycznej i prowadzić różne kulturalne wydarzenia, no to te wnętrza muszą być przystosowane do tego typu wydarzeń. Została ta sprawa dogłębnie przeanalizowana, wyceniono te kwoty na 28 milionów. Trudno tutaj wchodzić w kompetencje fachowców, którzy się na tym znają. Niedługo, jak sądzę, poznamy całościową koncepcję tego budynku i zobaczymy, jaki jest szczegółowy zakres. Na dachu faktycznie pojawi się przestrzeń zielona. Myślę, że nie ma nic w tym złego. Cały czas tutaj Radni Prawa i Sprawiedliwości wyśmiewają to, ale wydaje się, że to jest dobre miejsce.
Po prostu lekką ręką chcecie wydawać ogromne pieniądze, a ja tu panu radnemu zwrócę uwagę. Właśnie o tym mówiłem. Dzisiaj ma pan wpisane w budżecie 27 milionów i zgodę na udzielenie pożyczki na to, a pan jeszcze nie widział żadnej koncepcji. I to jest
nie,
właśnie...
my widzieliśmy koncepcję, to jest klasyczny ale przykład, powiedziałem, że za chwilę wszyscy zobaczymy
działa,
tę koncepcję.
Jak działają władze miasta w postaci prezydenta i jak traktują radnych?
Znaczy radni PiSu jeszcze nie widzieli koncepcji.
Żadni radni nie widzieli. Widzieli jakąś ogólny jakiś pomysł na to. Natomiast jeżeli się wpisuje 27 milionów, to chociażby wymagała jakieś uczciwe podejście do sprawy rozpisania tego chociaż na jakieś główne wydatki. Na co te pieniądze mają być przeznaczone? Bo tak jak mówię, prywatny inwestor nigdy by pieniędzy na remont takiego budynku takich nie wydał. Ale my oczywiście uważając, że weźmiemy pożyczkę, jesteśmy tutaj nie, piekła nie ma, możemy sobie szaleć. No nie, takie budynki...
Niepewne jest to, co pan mówi, bo taką, na pytania radnych pani prezydent odpowiadała, co w tych budynkach będzie.
Z tak ogromną wartością, one później też są obciążające. Sama amortyzacja takiego budynku jest ogromnym obciążeniem później. On jest, nie jest w stanie na siebie, nie jest w stanie się zwrócić w żaden sposób. Nawet biorąc pod uwagę funkcję na potrzeby mieszkańców.
No tak, ale z jednej strony państwo by chcieli, żeby ten obiekt służył mieszkańcom, a z drugiej strony mamy doprowadzić go do ruiny.
Jeżeli mamy to porównać z innym obiektem tego typu, to porównajmy i zobaczmy, który będzie korzystniejszy. No jeśli chcemy tu wydać 27 milionów, żeby taką funkcję uzyskać, to być może mamy dużo więcej innych budynków, w których możemy dużo taniej taką samą funkcję dla mieszkańców zaproponować. Więc państwo po prostu, tak jak mówię, lekką ręką decydujecie o publicznych pieniądzach.
Pan posługuje się słowami być może, a tak naprawdę to wszystko jest przeanalizowane. Te kwoty to nie są kwoty, które nagle ktoś przedstawił radnym, tylko zostały wyliczone szczegółowo. Przecież, żeby złożyć wniosek o pożyczkę, no to wszyscy wiemy, że musi być kosztowiec, więc to wszystko jest sprawdzone. Mamy nadzieję, że niedługo ta umowa z Bankiem Gospodarstwa Krajowego zostanie podpisana.
No ale to pytanie, czy ale pan radny dostał jakiekolwiek opracowanie
chciałbym
na ten temat?
Tutaj powiedzieć, że państwo by wiele budynków chcieli wyburzyć, bo nawet ratusz miasta na sesji państwo proponują, żeby
no 100
wyburzyć.
100 milionów prawie na remont, to remont, też jest żart.
Remont się nie opłaca, więc zabytek wybórzmy. No w sumie ikoniczny budynek w mieście, bo albo architekt państwu wam nie pasuje, albo funkcja tego miejsca państwu wam nie pasuje.
No o wyburzeniu no, nikt nie mówił, wyburzyć, panie radny. No, nikt nie mówił o wyburzeniu, to jest zabytek,
nie?
Trzeba
przecież
go doprowadzić
na sesji padały takie sformułowania. No, czy Kościół Świętego Jerzego, który byłby w złym stanie, to też mielibyśmy wyburzyć?
No, ale to no, przecież niech to pan są nie zabytki, płynie za daleko tym
no,
fantazją.
To są zabytki, o które należałoby
proponuję,
dbać.
Bo Kościół jest w przeciwieństwie do ratusza, jest rzeczywiście w dobrym stanie technicznym i widać wyraźnie, jak władze przez ostatnie naście lat działały, skoro nie miały odwagi zrobić żadnego normalnego remontu, tylko dzisiaj znowu proponują remont ratusza za prawie 100 milionów. No, gdybyście państwo nawet tak podeszli trochę już tymi fantazjami pana radnego, no to być może za te 100 milionów lepiej kupić te budynki dworca i tam zorganizować urząd, skoro 100 milionów chcecie państwo wydać na remont ratusza. No,
wydaje się, że to państwo fantazjują.
Bardziej racjonalne proponuję, bardziej racjonalne podejście do wydatków, bo ja państwu wymieniłem dzisiaj kilka tylko tych dużych rzeczy, które są absurdalnie drogie i w nich jest z 300 milionów złotych. Państwo zadłużacie to miasto w jakimś szalonym tempie i ja proszę o opanowanie.
No dobra, to Grażyna Czajkowska, może też oddajmy jej głos.
Właśnie tu panowie z konkurencyjnych partii się przerzucają argumentami, no tak jak w polityce ogólnopolskiej, a ja może reprezentując tu ruch miejski skupiony na potrzebach mieszkańców, to odniosę się merytorycznie bardziej do tego, że ratusz jest obiektem zabytkowym, jest pięknym budynkiem i należy go odremontować.
Rzeczywiście jest w kiepskim stanie.
Jest w kiepskim stanie i rzeczywiście przez wiele lat, przez wiele lat zwracaliśmy się do prezydenta Karnowskiego, dlaczego nie remontuje. On uważał, że jeżeli nie znajdzie jakichś środków zewnętrznych, to nie podejmie się tego remontu, ponieważ nie chciał obciążać tym budżetu miasta. No i przez wiele lat, jak dostawaliśmy informacje, szukał jakichś środków, ponieważ jest to urząd miejski, więc żadne fundusze unijne ani inne środki zewnętrzne nie dawały takiej możliwości wykorzystania na remont takiej instytucji, więc no, rzeczywiście budynek został no, bardzo zaniedbany. Już nie mówię o konkretnych przykładach, dziury w podłodze i przeciekające tam
natomiast
elementy.
Te podłogi, jak się chodzi.
Że skrzypią, to akurat urok jest, jak się przechodzi korytarzem na pierwszym piętrze i rzeczywiście ten parkiet piękny skrzypie, to trzeba przełożyć i będzie dalej funkcjonował
takich
bardzo
obiektów
dobrze.
Miejskich, co skrzypią,
ale
to jest dużo.
Akurat no to są stuletnie budynki w kamienicach też parkiety skrzypią
urok,
i ma to swój urok, więc na pewno jestem przeciwna wyburzaniu, odsprzedawaniu czy cokolwiek robieniu z tym budynkiem. Po prostu go trzeba wyremontować i ma służyć mieszkańcom z lepszą zagospodarowaniem jakiejś przestrzeni dla obsługi klientów, petentów na patio, które jest zaniedbane, zniszczone, ale jest potencjałem do zagospodarowania. Więc myślę, że te 100 milionów no, dla mnie też jest szokujące, bo jeszcze parę lat temu słyszałam 30-40 milionów, a teraz jest to bardzo duża kwota, no ale jest to obiekt zabytkowy. Wszystkie okna wymagają konserwacji. Nie może być to zamienione na jakieś plastiki, czy zrobione to w sposób niezgodny ze sztuką konserwatorską, więc to generuje wysokie koszty. No i po tych latach, no niestety, musimy się zmierzyć z tą kwotą i zarezerwować ją w budżecie. Uważam, że jest to konieczne i jak najbardziej przez mieszkańców oczekiwane.
Ja chciałbym jeszcze tylko dodać, że te wiele lat, kiedy mówimy o remoncie Urzędu Miasta Sopotu, to również spory z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, który odrzucał różne wnioski miasta na zagospodarowanie tego budynku. Jednym z takich pomysłów no, jest też zagospodarowanie tego dziedzińca, który aktualnie jest nieużywany, ale miasto starało się, żeby mimo, że tkanka architektoniczna tego budynku była w coraz gorszym stanie, to żeby obsługa mieszkańców na tym nie ucierpiała. Stąd Centrum Obsługi Mieszkańca po drugiej stronie ulicy, w dawnej sali gimnastycznej, gdzie mieszkańcy mogą załatwić wiele spraw w komfortowych warunkach. Ale no, wydaje się, że już teraz to jest naprawdę najwyższy czas, żeby ten budynek przeszedł gruntowną modernizację, bo to nie tylko okna, ale również stropy, również wszystkie zabytkowe elementy, które przez wiele lat no, albo były też jeszcze w poprzednim ustroju, albo zamalowywane, no była inna koncepcja też na ten budynek, więc to wszystko generuje wysokie koszty, to fakt, no ale wydaje się, że ratusz miasta, no to jest budynek, który powinien świecić przykładem, jednocześnie jest to budynek, w którym mieszkańcy biorą śluby, więc powinien być też reprezentacyjnym budynkiem, więc nie mogę się doczekać, aż w końcu ten remont ruszy i się zakończy, niestety to będzie długi proces, ale no, na szczęście jesteśmy coraz bliżej początku.
Słuchajcie, jeszcze chciałam was zapytać o temat, no, może się wydawać błahy, ale dla mieszkańców, jak się okazuje, dość ważne, o kino w Sopocie. Czy w Sopocie powinno pozostać kino, bo od marca Multikino ma zostać zamknięte, bo się, jak się okazało, nie dogadali się w sprawie przedłużenia umowy. Mieszkańcy jakąś petycję nawet wystosowali, że taka działalność kulturalna w mieście powinna być prowadzona. Miasto powinno zrobić wszystko, żeby to kino zostało w mieście. Jarosław Zawada.
Oczywiście miasto Sopot powinno mieć kino i mam nadzieję, że takie kino w mieście będzie funkcjonowało. 17 lat temu, kiedy ten multiplex powstawał, no to też trochę była inna specyfika. Uznawano, że multikino w mieście to też jest element jakiegoś prestiżu, ale wydaje się, że od samego początku no, była to inwestycja mocno przeskalowana, jak na 30-tysięczne miasto. Jest tam 6 sal na ponad 1000 osób. To w Lublinie, który jest 10 razy większy od Sopotu, mamy prawie, że taką samą pojemność multikina. Wczoraj prezydent Świnoujścia, pani Janna Agatowska, też poinformowała, że multikino wycofuje się z jej miasta. Wiemy też, że zostanie zamknięte kino w Białej Podlaskiej, więc taka jest polityka prywatnego też operatora, jakim jest multikino, ale no, generalnie wydaje się, że ta przestrzeń, która no i jest przystosowana pod taką działalność, nadal powinna pełnić funkcję kina. Myślę, że...
Odbywały się tam między innymi też wydarzenia
Sopot Film Festiwal, dwa teatry. Oczywiście, więc taka przestrzeń w mieście jest potrzebna. Nie wiem, czy w takiej skali to kino zostanie utrzymane, bo jak już wspomniałem, no wydaje się, że to bardzo dużo jak na nasze miasto, 6 sal, ale jestem przekonany, że jakiś operator się znajdzie i to też jest kwestia właśnie, tak jak przy Sopot Centrum, prywatnego właściciela tej nieruchomości, który takie rozmowy będzie prowadził z potencjalnymi zainteresowanymi, ale generalnie dynamika miasta się zmienia, tak? I widzimy to na przykładzie kina. Kiedyś też no, nie było wszystkich platform streamingowych, teraz wielkie produkcje często w ogóle omijają kina. No to 17 lat temu nikt tego nie był w stanie przewidzieć i w tym kinie, mimo że dla widzów sopockich był komfort, że na sali jest 5-6 osób, no to dla przedsiębiorcy na pewno nie była to komfortowa sytuacja.
Grażyna tak, Czekowska. Także odpowiadając na pytanie, czy w Sopocie powinno być kino, to tak, ale zapytajmy siebie samych, czy my chodzimy do kina? Od wielu lat wolimy platformy streamingowe i oglądamy filmy i też nasze dzieci i wnuki w domu poprzez te platformy, więc to jest trochę zarzut do nas, mieszkańców, do nas ludzi, którzy stają się wygodni i po prostu nie chodzą do, bo trzeba wyjść spoza dom, a teraz jest wygodniej siedzieć w domu i przerzucać pilotem sobie odpowiednie platformy, więc to trochę jest taki zarzut dla nas, a z drugiej strony życzeniowy, że fajnie by było mieć kino, ale rzeczywiście kino, gdzie jest 5 osób czy 10 osób na sali, to komercyjnie nie może się spiąć finansowo, a czy to będzie miasto prowadzić, czy prywatny inwestor, no to na to samo wychodzi. Po prostu to musi się opłacać. Więc multipleksy giną i to jest nasz powód naszych zmian przyzwyczajeń i nowych nawyków, więc tutaj zastępujemy to trochę takimi kinami studyjnymi. To się dzieje w wielu miastach. U nas na Gojki 3 od czasu do czasu są realizowane projekcje kinowe, takich filmów niszowych, po których jest dyskusja i myślę, że w tym kierunku idzie teraz zapotrzebowanie mieszkańców, którzy szukają bardziej wysublimowanych filmów, które też wokół których by mogła być jakaś merytoryczna, ciekawa dyskusja i też były takie pokazy, czy w Teatrze Boto, czy w Teatrze Atelier takich i są takie rozwiązania, więc myślę, że tu przyszłościowo w tą stronę, a w ogóle multiplex to chyba nie ma racji bytu i mimo, że chcemy mieć kino, to jednak mi się wydaje, że raczej w tym kierunku takiej niszowego odbioru.
Tak
no
duże.
I też mamuszki też by mogło w przyszłości spełniać tą rolę. I
myślę, że takim wzorem dla nas powinno być Gdyńskie Centrum Filmowe, gdzie właśnie są kina studyjne, kameralne sale, mnóstwo spotkań i myślę, że to jest ten czas, żeby taka typu działalność się pojawiła w naszym mieście.
I Piotr Meller?
Znaczy ja tutaj tylko jedynie bym do radnego Zawady skierował poprawkę, że to te rozrywki, czy te propozycje rozrywkowe, które Sopot kierował, czy to komercyjnie, czy to przez instytucje miejskie, nie były skierowane wyłącznie do mieszkańców Sopotu. To jest miasto, które no jest miastem turystycznym o dużym znaczeniu. Jest w środku Trójmiasta, które też goście z Gdyni, Gdańska często na spacery przyjeżdżają i to są, to była skierowana, więc to kino być może było przewymiarowane, natomiast no ono też nie miało spełniać tylko i wyłącznie potrzeb mieszkańców Sopotu, a być raczej odpowiedzią na jakąś szeroką ofertę turystyczną. W pełni zgoda z tym, co mówi radna Czajkowska, te kina studyjne, myślę, że to jest raczej kierunek i też o to zawsze apelowaliśmy, żebyśmy z tej takiej masowej rozrywki, która nie zawsze jest dla mieszkańców zdatna do przeżycia, żebyśmy raczej proponowali wyższą kulturę i rozmowę, dyskusje, właśnie takie kina studyjne, które pozwalają na zaaranżowanie jakiegoś szerszego wydarzenia kulturalnego.
I na koniec, mamy już bardzo mało czasu, ale chciałam króciutko zasygnalizować pewien temat, bo portal BRD24 i Kanał Zero przeanalizowały dane resortu sprawiedliwości, aby sprawdzić, jakie kary zapadają w polskich sądach pod względem spraw dotyczących piratów drogowych. Dotyczą te dane pierwszej połowy 2025 roku. I sąd w Sopocie stosuje warunkowe umorzenia. Wskaźnik sięga ponad 90%. 32 osoby skazane, w 29 przypadkach sąd orzekł warunkowe umorzenie. Również w przypadku recydywistów, i skutkuje to tym, że kierowca nie traci uprawnień do prowadzenia pojazdów. Oczywiście nie chodzi o to, żeby oceniać działania niezawisłych sądów. Nie znamy też tych spraw. Ale waszym zdaniem w Sopocie jest bezpiecznie? Piotr Meller.
Czy na pewno te strefy 30, które zostały wprowadzone, one spowodowały poprawę czy zmniejszenie ilości wypadków, i to widać po statystykach. Wydaje mi się, że Sopot, jeśli chodzi o ruch samochodowy, jest bezpieczny. Natomiast ja bym zwrócił uwagę, uważam, że to miasto powinno w tą stronę się bardzo skierować. To jest kwestia przede wszystkim rowerów elektrycznych, być może również hulajnóg, ale wydaje mi się, że rowery są dużo bardziej niebezpieczne, szczególnie dla dzieci. Chodniki obok ścieżek rowerowych i pędzący rower, który waży kilkadziesiąt kilogramów, razem z tym człowiekiem to jest ponad 100 kilo, te rowery często rozwijają duże prędkości. To jest, wydaje mi się, że często pożyczają te rowery ludzie, którzy nie zawsze, nie codziennie na nich jeżdżą i nie zawsze nad nim panują. Powinniśmy zwrócić uwagę na to, żeby ten ruch pieszych był bardziej zadbany, bo dzisiaj my jakby skierowaliśmy nawet odśnieżanie, jest praktycznie wyłącznie ścieżek rowerowych, chodniki są nieodśnieżone w dużej części, więc jakby zwróćmy uwagę na bezpieczeństwo pieszych w kontekście rowerów.
I Grażyna Czajkowska.
Sopot jest dla mnie bezpiecznym miastem i no nie chcę tu komentować tych wyroków sądu i tej praktyki, ale jest to problem ogólnopolski. Tutaj słyszałam, że wojewoda mazowiecki powołał taki zespół, który ma się przyjrzeć, jak wyglądają statystyki wypadków, jak wygląda zdawalność egzaminów, jakie są problemy wśród kierowców, którzy wielokrotnie popełniają tego typu przestępstwa drogowe, więc to trzeba przeanalizować całościowo i na pewno zwielokrotnić kary mandatów i jest to problem ogólnopolski.
I ostatnie zdanie, Jarosław Zawada.
Sopot jest bezpiecznym miastem. W tym roku na szeroko pojęte bezpieczeństwo przekazaliśmy w projekcie budżetu miasta 13 milionów złotych. Jednocześnie te sprawy, które są kierowane do sądu, no pokazują, że służby działają prawidłowo, że zatrzymują pijanych kierowców. Prowadzenie pojazdów pod wpływem alkoholu jest rzeczą skandaliczną samą w sobie i nie powinno się tego tolerować, ale służby działają. Na ulicach jest bezpiecznie, oprócz tego, że są strefy ograniczające do 30 km na godzinę poruszanie się, no to też mamy wyniesione skrzyżowania, są doświetlone skrzyżowania. Jeśli chodzi tutaj o głos pana Piotra Mellera, no to rowery w postaci Mewo, no to faktycznie tutaj mają ograniczenie. Operatorzy hulajnóg też mają ograniczenie, ale problemem są prywatne pojazdy, które są kupowane na wolnym rynku, które nie mają żadnych ograniczeń i faktycznie są zagrożeniem w ruchu drogowym.
Dyskusja bardzo szeroka, ale my musimy już niestety kończyć. Bardzo dziękuję. Grażyna Czajkowska, Kocham Sopot.
Dziękuję
Piotr
bardzo.
Piotr Meller, Prawo i Sprawiedliwość.
Dziękuję,
i Jarosław
miłego dnia
Zawada,
życzę państwu.
Koalicja dla Sopotu.
Dziękuję bardzo.
Do usłyszenia.
Strefa samorządowa.